magazynie motoryzacyjnym Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry, mówi Państwu Janusz Jaracz. Dziś, jako że ostatnia sobota miesiąca, program poświęcony motocyklom. Będzie garść zapowiedzi wydarzeń, na które warto zwrócić uwagę. Porozmawiam też z szefem Straży Leśnej patrolującym podległe mu tereny elektrycznym motocyklem, a na koniec spotkanie z kolekcjonerem, którego pasją jest nie tylko zbieranie, ale głównie remontowanie starych jednośladów. Zapraszam na najbliższe pół godziny. Mamy środek wakacji i też pełnię sezonu motocyklowego. Warto zatem rozejrzeć się dookoła, bo nie brakuje okazji do spotkań i podziwiania nowych i starych jednośladów. Dwie najbliższe imprezy odbędą się jutro. To urodziny silnika w Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej w powiecie strzyżowskim, o których więcej mówiłem tydzień temu. Oraz wystawa pojazdów zabytkowych Weterani SZOS w ośrodku turystycznym Błękitny San w Dynowie. W obu tych spotkaniach będą poważne akcenty motocyklowe. Ciekawa impreza odbędzie się w przyszły weekend. To dwudniowa, siódma edycja edukacyjnego rajdu motocyklowego szlakiem 24 Dywizji Piechoty. W tym roku będzie to odcinek specjalny w związku z 80. rocznicą ujawnienia zbrodni katyńskiej. To jest wprawdzie rajd z zamkniętą już listą uczestników, ale zwracam uwagę na patriotyczny charakter spotkania, a motocykliści będą oddawać hołd bohaterom w Rzeszowie, Mielcu, Turzy, Przemyślu, Borowicy i Tarnawce. Warto też zwrócić uwagę na spotkanie za dwa tygodnie w Rudawce Rymanowskiej w powiecie krośnieńskim. To zlot grupy Zapach Garażu. Zapewne z dużą liczbą zabytkowych motocykli, bo w tej grupie akurat takich pasjonatów nie brakuje. A jak już ktoś się uda na południe województwa, to może też zajrzeć do Zagórza. Tam również za dwa tygodnie bieszczadzki rajd pojazdów zabytkowych, 24. już edycja, też ze sporym udziałem motocykli. W kolejnym tygodniu, w dniach 19-20 sierpnia, Speed Show Rzeszów na terenie miasteczka Politechniki i tam też zlot motocyklowy, między innymi z pokazami nowych maszyn takich marek jak Harley, Indian, Yamaha czy Suzuki. Będą też motocykle enduro, pokazy grupy Stand Rzeszów czy customowe projekty Game Over Cycles. Do tego konkursy i liczne inne atrakcje. A na koniec wakacji mogę zaproponować wyprawę troszkę poza granicę naszego województwa. W dniach 25-27 sierpnia na Steel Horses Meeting w Regietowie. To jest miejscowość w Beskidzie Niskim, tyle że już po stronie Małopolski.
I stepped out of Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Zapraszam teraz do Nadleśnictwa Kołaczyce. Tamtejsza Straż Leśna od niedawna korzysta w służbie patrolowej z motocykli, i to nowoczesnych, ekologicznych. Pojechałem tam, by porozmawiać o tym z szefem strażników, Łukaszem Krzakiewiczem. Nie posłuchamy, jak brzmi silnik, bo on nie brzmi w ogóle.
No niestety, jest tylko szum łańcucha i ewentualnie liści spod kół.
Jak to się stało, że kupiliście elektryczne motocykle?
A więc no, historia zaczęła się około półtora roku temu, jak dostaliśmy możliwość testowania motocykli elektrycznych, wtedy marki Suron. Były to takie małe motorowery i przez tydzień czasu było tak, że penetrowaliśmy kompleksy leśne, okoliczne, nadleśnictwa. W tym czasie udało się dzięki tym motorkom wykryć dwie sprawy kradzieży o drewno, gdzie w jednym przypadku odzyskaliśmy samo drewno, a w drugim przypadku drewno i, no i sprawcę udało się też wykryć.
No i to dzięki temu, że cichutko się udało podjechać.
No dzięki temu właśnie, że raz udało się po cichu przemieszczać w miejscami, w które pewnie byśmy nie weszli na piechotę, a tu z ciekawości jednak podążaliśmy dalej. No i trafiając na ślad, mogliśmy bardzo blisko podjechać, nawet po cichu właśnie do mostów.
Czyli sprawdził się mały, no to trzeba było coś większego.
Dokładnie. Potem żeśmy zaczęli rozmawiać tu z panem leśniczym o tym, że no bardzo fajne te sprzęty, bardzo ładne. Mieliśmy też na myśli kłada, ale tu jednak leśniczy stwierdził, że taki elektryczny, ekologiczny sprzęt byłby bardziej ciekawszy na nasze lasy, nasze tereny.
I to jest KTM?
Jest to KTM Freelight AXC. Motory homologowane do 11 kW, także są zarejestrowane, mogą się poruszać po drogach publicznych. No i wiadomo, i po lesie tak samo. Nie?
Taki typowy terenowy motocykl no, w barwach Straży Leśnej.
Tak, tak, dokładnie. Najpierw dostaliśmy je w kolorach
KTM-a,
ale no, jakby to przystało na Straż Leśną, no to musieliśmy troszkę je przerobić na maksymalnie, gdzie się da, na kolor zielony z oznaczeniami Straży Leśnej. Także jesteśmy dobrze widoczni.
I jak tym się jeździ?
Jeździ się tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze, cicho i sprawnie. Może taką jedynym minusem jest to, że środek ciężkości jest troszkę wyżej jak w zwykłych motorach, ale jest ok na jeździe, to nie przeszkadza.
No, bateria jest powyżej silnika, to dosyć wysoko.
Tak, dokładnie. Bateria jest dość wysoko, no ale taka jest konstrukcja tego motora i nie ma wyjścia, nie? Musimy z tego korzystać, tak.
Porozmawiajmy jeszcze chwilę o nim. Widzę, że trzy tryby są jazdy?
Tak, są trzy tryby jazdy. Pierwszy tryb to jest może tak prędkościowo oznaczony tam do 50 km na godzinę maksymalnie. Jest dość słaby, jeżeli chodzi o podjazdy jakieś strome bardzo, nie? Także wtedy trzeba korzystać z kolejnych trybów. No, daje się do jazdy na jakimś płaskim terenie jak najbardziej, do spokojnego przemieszczania się.
Na zakupy po mieście.
Na przykład też.
A dwójeczka i trójka?
Dwójeczka i trójeczka, no to tak w naszych warunkach leśnych najlepiej sprawdza się dwójeczka, bo jest wystarczający zasób mocy, a ta manetka jakby nie była jednak jest bardzo wrażliwa na przyspieszenie, bo startujemy tu od zera praktycznie z pełną mocą wtedy. I w lesie jak to w lesie, wiadomo, lepiej uważać na bezpieczeństwo własne.
No wiadomo, motocykliści się dzielą na tych, którzy już leżeli, albo tych, którzy będą, leżałeś już.
Tak, oczywiście, już kilka razy niestety leżałem.
W terenie to nic dziwnego.
Nic dziwnego, no czasami brakuje nogi jednak, długości.
Nadleśnictwo Kołaczyce, to gór sporo tutaj jest. Daje radę?
Tak. Mamy bardzo strome podjazdy w rejonach Magórskiego Parku, w rejonach Czarnorzek. Nie ma żadnego problemu z dojazdem w najcięższe miejsca.
A jak z zasięgiem?
Jeżeli chodzi o zasięg tutaj deklarowany przez producenta, no to jest do 100 km, ale jednak tutaj na miejscu, w naszych warunkach, jak jeździmy, największe zużycie raz baterii było, gdzie maksymalnie dało się przejechać 46 km, ale z reguły średnio około 60 km wykonujemy po lesie.
Po lesie, czyli w ciężkim terenie, choć on przecież do tego jest przystosowany i do tego jest stworzony. Wszyscy użytkujący elektryki narzekają na długość czasu ładowania.
Tutaj nie ma jakiegoś takiego, myślę, problemu, bo do pełnego naładowania baterii wystarczy w sumie zaledwie 2 godziny, także w razie czego ładowarkę można załadować też na auto, na przyczepę i gdziekolwiek, czy na leśniczówce, czy w jakimś domu można doładować tam po prostu.
Ale baterii zapasowej... No, widzę, że jest przykręcana dość mocno.
Tak, bateria jest tutaj zamontowana, można powiedzieć, na stałe. Można ją wymienić, ale jest to troszkę pracochłonne. Myśmy nie zaopatrywali się w baterie dodatkowe, gdyż jest to dość wysoki koszt zakupu. Tam w granicach kilkunastu tysięcy złotych.
No, często jest tak, że w elektryku najcenniejsza jest bateria, bez względu na to, czy samochód, czy motocykl.
No tak, jest to jakby serce tego motoru, także niestety... Jest to integralna część.
Wspomniałeś o Czarnorzekach. To kawałek drogi stąd, bo siedziba nadleśnictwa jest w miejscowości na wsi Kołaczyckie. To pewnie trzeba go dowieźć.
No tak, oczywiście. Też z tego względu dokupiliśmy przyczepę ze specjalnymi uchwytami na te motorki, gdzie mam możliwość przetransportowania ich pod dany kompleks leśny. No i tam sobie już penetrujemy.
No to jeszcze powiedzmy o efektach.
Efekty. No efekty są... w postaci wykrycia też kradzieży i sprawców kradzieży w późniejszym czasie. Nie? A jeżeli chodzi o akcje z motorami czy kładami, no to mieliśmy jedną sytuację, gdzie zatrzymaliśmy krosowca. Nie uciekał na szczęście, także zatrzymał się. Może był zaskoczony. Nie spodziewał się chyba straży leśnej na motorze krosowym.
No właśnie, to na motorze, który cicho podjeżdża.
Dokładnie, dokładnie cicho podjeżdża. Zaskoczenie po prostu pełne.
I co będą następne? Motocykle?
U nas na razie nie. No, 2 nam wystarczą w zupełności. Być może w dyrekcji i nadleśnictwa się postarają też o zakup takich sprzętów.
Pytają koledzy z innych nadleśnictw?
Pytają koledzy, są zainteresowani dość mocno. Myślę, że to jest taki przyszłościowy temat. Tam, gdzie ktoś ma właśnie jakieś niewielkie kompleksy i ma niedalekie dojazdy, bardzo fajnie się sprawdza. Myślę, że będą gdzieś w przyszłości kontynuować też zakupy.
To Łukasz Krzakiewicz, szef Straży Leśnej Nadleśnictwa Kołaczyce. A ja dodam do tego jeszcze 2 moje uwagi. Po pierwsze, leśnicy wyliczyli, że jedno ładowanie kosztuje ich zaledwie nieco ponad 4 zł, czyli jeździ się prawie za darmo. Po drugie, może ktoś uważa, że zasięg 60 km to niewiele, ale przypominam, że to jest jazda w ciężkim terenie, po lasach i te 60 km pokonuje się czasem 1,5 czy 2 godziny. I bywa to bardzo wymagające, więc akurat po takim dystansie warto chyba odpocząć na czas ładowania motocykla. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make Słuchają Państwo magazynu motoryzacyjnego Polskiego Radia Rzeszów, w którym to pojawiają się często mniej lub bardziej znane osoby z pasją motocyklową. Czasem tacy, których może nawet o to nie podejrzewamy. Spotyka się na przykład motocyklistę na wycieczce, on zdejmuje kask i okazuje się, że to na przykład marszałek województwa podkarpackiego. Bo jeździ. Tym razem spotkanie z kolekcjonerem, który sam remontuje motocykle, a służbowo to jest wójt gminy Besko w powiecie sanockim. Mariusz Bałaban.
Dlaczego motocykle? Generalnie pewnie mogłyby być to większe pojazdy, z tym, że moje warunki garażowe, warsztatowe, no niestety nie pozwalają na myślenie o czymś większym niż motocykle, ale one też w zupełności mnie satysfakcjonują.
Czyli to jest taka pasja z wyboru trochę, nie, że zafascynowałem się, bo ojciec jeździł, dziadek, jak to czasami bywa.
Pasja od zawsze, od dzieciństwa. No z racji tego, że mieszkałem na wsi, to też i nie tyle nawet zamiłowanie, co potrzeba do majsterkowania i to tak we mnie zostało. Zresztą od dzieciństwa bardzo mocno lubiłem zajmować się właśnie majsterkowaniem, modelarstwem i to gdzieś zostało pewnie w tym latach młodzieńczych. No trochę brakowało czasu na to. Teraz już w tych latach bardziej zaawansowanych gdzieś ta potrzeba się odnowiła i skupiłem się na motocyklach, choć to nie jest też taki pierwszy kierunek zainteresowań, bo od wielu lat moją pasją była restauracja, renowacja starych zabytkowych komputerów i też taką porą, pokaźną kolekcję bardzo ładnych, wartościowych sprzętów z lat 80., początek lat 90. posiadam.
To są motocykle, które są i cieszą oko, czy jeżdżą też?
One muszą jeździć. Tam. Po to się robi i tak się je robi, tak się restauruje, żeby były w pełni sprawne i w każdej chwili można je śmiało odpalić, wsiąść i jechać. Choć powiem szczerze, mnie większą radość i satysfakcję daje sama praca przy nich, odrestaurowywanie, przywracanie ich do świetności, a może już mniej sama jazda, choć ona sama też jest bardzo fajna i pasjonująca.
Czyli nie jesteś takim pasjonatem, który naprawia, żeby siąść, pojechać, pochwalić się na jakimś zlocie kolegom motocyklistom?
Nie, no oczywiście, że tak. To na zloty, jak tylko jest okazja, a one się trafiają, to jak najbardziej. To cieszy, że można je wyprowadzić, można je pokazać, można się pochwalić swoją pracą. Natomiast no niestety już trochę brakuje czasu, żeby robić to rekreacyjnie. To z racji też i moich obowiązków, mojej pracy zawodowej, tego czasu nie mam za wiele. Dlatego no jak się pojawi 2-3 razy w roku taka możliwość, to po kolei każdy jeden odpalam, wyprowadzam i krótką przejażdżkę sobie urządzam.
Skąd bierze się takie motocykle?
Zazwyczaj to są jakieś okazje, prawda? No gdzieś uda się wypatrzyć jakiś eksponat, który gdzieś tam zalega u kogoś, albo też efekt poszukiwań, długich poszukiwań, zazwyczaj w portalach internetowych, albo też, no bo też już znam trochę ludzi z tego środowiska, to też takim przekazem, prawda? Jeden przekaże temu, drugi kolejnemu, że ktoś taki motocykl posiada. No i to w ten sposób głównie się nabywa te motocykle.
W jakim one są stanie?
W idealnym.
Teraz tak, ale jak się je kupuje?
A, jak się kupuje? No w kiepskim zazwyczaj. No nikt nie pozbywa się motocykla, który dawałby nadzieję na uruchomienie, na odpalenie. Zazwyczaj są to takie już sprzęty, które, no, które u nas to się mówi potocznie nie obracają się, czyli silniki stoją, koła się nie obracają, no i generalnie to jest obraz nędzy i rozpaczy, kupa rdzy, kupa złomu. No ale z tego w efekcie ciężkiej, długiej pracy no, powstają piękne eksponaty, piękne okazy, niejednokrotnie myślę, że przewyższające jakością, wyglądem to, co wychodziło oryginalnie z fabryki.
Wiadomo, że zabytki są tym cenniejsze, im więcej w nich oryginału. Części, internet, tak?
Dokładnie tak. No raczej staramy się, żeby tych części faktycznie było jak najwięcej oryginalnych. To z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby zachować faktycznie maksymalnie oryginalność samego motocykla, ale też z tego powodu, że współczesne zamienniki są jakościowo tragiczne. I chociażby z tego powodu właśnie no staramy się unikać ich montażu, no bo one generalnie powodują to, że ten motocykl nie jest już tak sprawny i tak trwały, jak być powinien. Oczywiście te części te współczesne zamienniki, jak je określiłem, one są dostępne i to dość w łatwy sposób. Natomiast trudniej jest znaleźć części oryginalne. One nigdy też nie są w jakości fabrycznej. To są części, które też trzeba poddawać renowacji, remontowi. I te jest trudniej znaleźć. To jest efekt wielu godzin czy kilkudziesięciu godzin spędzonych też właśnie w internecie na przeglądaniu różnego rodzaju portalów internetowych i tam no, jest rotacja. Te części się, prawda, co jakiś czas pojawiają. Trzeba sukcesywnie śledzić i w efekcie po jakimś czasie na pewno się uda znaleźć to, czego człowiek akurat w tym momencie szuka. To oczywiście też wpływa na długość tego procesu samej renowacji, restauracji tych pojazdów. No, ten proces jest uzależniony głównie od efektu tych poszukiwań części zamiennych.
No to i tak jest lepiej niż przed laty, gdy trzeba było do Łodzi jeździć na giełdę na przykład, żeby dostać stary dziurawy błotnik.
Na pewno tak, choć te giełdy mają też swój urok. Ja żałuję, że u nas w pobliżu nie ma właśnie takiej giełdy motocyklowej, bo poszukiwanie, grzebanie, oglądanie tych rzeczy na giełdzie.
Wymiana doświadczeń z innymi.
Doświadczeń, tak, możliwość porozmawiania z tymi sprzedającymi, to też ma swój urok i swoją wartość. Także z takich rzeczy też na pewno trzeba korzystać.
O ile pamiętam, ostatni twój motocykl to jest Jawa, tak?
Dokładnie tak, to jest Jawa z 58 roku, Jawa 363. Nazwa nie mówi o pojemności, bo akurat pojemność tego motocykla to jest 175 cm sześciennych, moc 9 koni mechanicznych. Bardzo ładny motocykl, trudny w renowacji. One generalnie w opinii osób, które się tym zajmują, Jawy są trudnymi motocyklami w renowacji. Ten proces jest długi i żmudny, ale efekt no, przerasta wszelkie oczekiwania.
To dla przykładu, ile trwało odrestaurowanie tej Jawy?
W moim przypadku zazwyczaj trwa to jesień, zima i początek wiosny. To jest akurat taki czas, kiedy jest mniej zajęć koło domu, a więcej czasu wolnego wieczorami i staram się, żeby właśnie na ten czas sobie przygotować właśnie coś do grzebania, do majsterkowania. I taki motocykl w moim wypadku to jest właśnie tak jesień, zima i początek wiosny. Jestem w stanie w takim czasie przywrócić go do dość pewnej świetności.
I to te ręce, łącznie z malowaniem, czy zlecasz jakieś prace?
No ręce owszem, prawie wszystko, jednak malowania też ze względu na warunki, których nie posiadam sam w swoim warsztacie. Malowanie zlecam na zewnątrz, no i oczywiście rzeczy, których się w warunkach domowych nie da zrobić, czyli cynkowanie, chromowanie, to są takie usługi, które wykonują warsztaty zajmujące się tym na co dzień profesjonalnie i tylko one dają gwarancję, że będzie jakościowo to naprawdę wykonane dobrze.
Ale już takie spawanie, klepanie?
A to oczywiście, no sam remont mechaniki, silnik, sam układ zawieszenia, hamulce i tak dalej, to wszystko się robi we własnym zakresie.
Czarne kolory dominują w tych motocyklach?
Tak, to prawda. Te, które do tej pory udało się mi odrestaurować, wszystkie są kolorystycznie, no można powiedzieć, bliźniacze. To jest czarny kolor i złote szparunki, choć tu już mogę zdradzić, że to się zmieni w najbliższą zimę i następny motocykl będzie już w innych barwach.
To Jawy były czarne takie ze złotymi?
Tak były egzemplarze. One głównie były kierowane na eksport.
Bo mnie się Jawa z czerwonym bardziej kojarzy.
Dokładnie tak. Generalnie w większości Jawy, które się spotyka u nas, to są właśnie w tym wiśniowym, czerwonym kolorze, choć te czarne też występowały i głównie były to modele przeznaczone na eksport. I mam dość mocne podejrzenia, że ten egzemplarz, który ja posiadam, to też jest egzemplarz eksportowy. Czyli on kiedyś wyjechał poza granicę, wtedy jeszcze czechosłowacki, no a krężną drogą trafił w efekcie do Polski.
To ruszyłeś jeszcze jeden temat. Czy szukasz historii tych motocykli?
Trudna jest. Ta historia tak naprawdę jest trudna do odtworzenia, choć owszem, na ile się da, to próbuję ustalić. Czasami to się dzieje bardzo przypadkowo i mój poprzedni motocykl przed Jawą to jest motocykl WFM, WFM-ka z 60 roku i tu udało mi się ustalić dość ciekawą historię tego motocykla i to zupełnie przypadkowo. Ten motocykl trafił do mnie w postaci trójkołowca, z którego wymontowałem na tyle, ile się dało. Uzupełniłem też oryginalnymi z epoki częściami. Natomiast później w przypadkowej rozmowie znalazłem wcześniejszego właściciela tego motocykla. Ten właściciel mi opowiadał, jak jego szwagier zdobył ten motocykl, skąd go przywiózł pod Krakowa. Także no, część historii tego motocykla udało się poznać i to tak naprawdę zupełnie przypadkowo.
To na koniec, co na wiosnę zobaczymy nowego?
Już właściwie w części w moim warsztacie stoi kolejny motocykl. To będzie WSK z końca lat 50.
Opowiadał Mariusz Bałaban, kolekcjoner własnoręcznie remontowanych motocykli. Na naszej stronie internetowej można je będzie wkrótce zobaczyć. Podobnie jak wcześniej wspomniany elektryczny KTM Straży Leśnej. Tyle na dziś. Janusz Jaracz, lewa w górę.